i podejmę. W każdym razie, wracając do tematu, mówiłem o Francisie Ngannou. Na pewno dużo pozytywów pokazał, pomimo krótkiej walki. Ngannou pokazał dużo pozytywów w tym pojedynku. Przede wszystkim, nie przede wszystkim, bo jest kilka elementów fajnych, które pokazał. Potwierdził niesamowitą tą tężyznę i siłę fizyczną. Jak gdyby od niechcenia stopując tę próbę obalenia ze strony Overeema, potem odwracając go na siatce i tam po prostu widać było, że no Overeem jest, nie ma w ogóle nawet pomysłu, jak się wydostać z tej sytuacji. Był tam kompletnie unieruchomiony, zainkasował tam jeszcze jakieś kolano chyba na korpus, stąpa, jakieś kolano na udo, jakiś chyba pojedynczy cios. Siła ciosu Ngannou dosięgła. Tak, Hungaro, siła ciosu Ngannou dosięgła też tego streamu. Akurat w tym momencie, jak zaczynałem o nim mówić, dokładnie. Cholera jasna. No więc dobra, to jest jedna, jakby potwierdził tą swoją cholerną, niesamowitą siłę fizyczną, obronę przed obaleniami, chociaż oczywiście okej, obrona przed obaleniami to trochę za dużo powiedziane, bo jakimś wielkim zapaśnikiem Overeem nie jest, ale mimo wszystko te fundamenty było bardzo dobrze widać. Najlepiej oczywiście wypadł jednak w płaszczyźnie kontrującej, czyli tym, co pokazał po raz pierwszy tak naprawdę w widoczny sposób w pojedynku z Andrejem Arlowskim, którego ciosy przepuścił i skontrował tam potężną bombą z prawej ręki z dołu. Tym razem było trochę inaczej, bo jak zwrócicie uwagę na akcję, jaką Overeem próbował wykonać, to on zrobił mniej więcej, a nawet dokładnie praktycznie to samo, co zrobił w walce z Juniorem dos Santosem. Chodzi mi o samą końcówkę. Znaczy to, wcześniej też to czynił w tej walce, ale o samą końcówkę, czyli zamarkował prawy overhand, czy tam prawy sierpowy obszerny, zszedł do lewej, pochylił się i potem odpalił lewą, lewego sierpa. I wtedy tym lewym sierpem, takim trochę z dołu bitym, ubił Juniora dos Santosa i trzeba też przyznać, że no, trafił Ngannou i nawet wydawało się, że trafił go tak tuż w okolice ucha, w takie miejsce dość czułe, nawet nad uchem trochę wyżej. W każdym razie ten cios wyraźnie doszedł, ale no, zupełnie nie zrobił wrażenia na tym, na Ngannou, który bardzo fajnie się tam zresztą skręcił z tym ciosem, amortyzując jego siłę, no i odpalił tego swojego piekielnego, tym razem lewego, lewa, słabsza ręka. Czyli pomyślmy sobie, słabszą ręką urywa głowę Overeemowi, komukolwiek by nie urywał, ale urywa głowę i po prostu zabija człowieka, więc to nam daje też pewne wyobrażenie o tym, że no, ta moc drzemie w obu jego kończynach górnych. No, ten knockout był naprawdę srogi, taki, szczerze mówiąc chyba, czy był jakiś lepszy knockout w tym roku? Nie pamiętam tego teraz, wiem, że mnie się bardzo podobał knockout w wykonaniu Arona Pico jego drugiej walce w Bellatorze, taki srogi, podbródkowy, też był kapitalny, ale jednak to chyba było, ten knockout był lepszy, on był taki bardziej karykaturalny, wydawało się, że w pewnej chwili po prostu wszystkie kości, jakie w swoim ciele ma Overeem, po prostu zostały pogruchotane i tak jakby zwiotczały opad na to. Ułożył się generalnie jak do trumny. No i potem mieliśmy już dobitkę z góry, która spowodowała, że te nogi, ułożone już ładnie, ułożone nogi Holendra aż się uniosły do góry. No i co mamy dalej wobec tego? No Overeem, a jeszcze jedna rzecz odnośnie tej walki. Jak pewnie wiecie, albo część z Was nie wie, a część wie, ja stawiałem w tej walce 1-5, czyli bez żadnego przekonania, ale mimo wszystko na Overeema, bo wydawało mi się, że jeżeli zaprzęgnie do działania taktykę, jaką prezentował w konfrontacji chociażby właśnie z Juniorem dos Santosem, czy tam w mniejszym stopniu z Markiem Huntem, czy Fabrice Werdumem, no to jest w stanie mocno skomplikować życie temu Ngannou. Ale powiedzmy sobie szczerze, on w walce z tym, z Brazylijczykiem, z dos Santosem, no to jak ognia unikał wymian w półdystansie. A tutaj już w drugiej akcji po prostu wdał się w wymianę ciosów w półdystansie. No nie wiem, na co on liczył, szczerze mówiąc. Wydaje mi się, że był to srogi błąd w jego planie. No nie wiem, czy taki miał plan na walkę. Zresztą planem najwyraźniej było po prostu obalenie, które mu się nie udało, no i potem musiał już wcielić w życie plan B. Ewentualnie może był też planem clinch, ale okazało się, że tężyzna fizyczna Kamerunczyka na to nie pozwoliła. W każdym razie, no, spodziewałem się, że będzie raczej ostrzeliwał, utrzymywał dystans za wszelką cenę, za nic w świecie nie wchodząc w dystans bokserski czy tam w pół dystans, a tymczasem okazało się zupełnie inaczej, no i wydaje mi się, że to, no, Znaczy, wydaje mi się, no to był błąd, co dobitnie pokazał mu Kamerunczyk. No i co dalej teraz? Overeem już zdążył zapowiedzieć, że nigdzie się nie wybiera. Znaczy, nie powiedział tego bezpośrednio, ale w tej krótkiej wiadomości, którą opublikował, no to dość jasno powiedział, że back to the drawing board, czyli tak w cudzysłowie, nie wiem jak to określić, no wracam do rozgrywek później tam, jak już się teraz relaks, a potem wraca do rozgrywek. Więc wydaje mi się, że, znaczy szczerze mówiąc nie wiem o co on walczy, bo to zawsze z takimi zawodnikami, którzy mają wielkie aspiracje, mają wielkie nazwiska, a przestaje im się układać i tak jak gdyby tracą bezpowrotnie, czy tam w perspektywie, nie wiem, roku czy dwóch, nie mają szans na to, żeby się dobić do najwyższego trofeum, to w ich przypadku zawsze jest pytanie, czy im się chce dalej walczyć i co ma sens, zwłaszcza jeżeli są ustawieni finansowo. Mamy przykład takiego, na przykład mamy przykład jasny, mamy przykład takiego Andersona Silvy, który był na szczycie, spadł, a potem przegrywa walkę za walką, a jednak dalej chce się bić, bo mówi, że on to kocha. Przegrał to, nie wiem, 4 czy 5 walk z rzędu, w końcu coś wygrał, ale jak gdyby jest gotowy na to, żeby w cudzysłowie trochę tą swoją legendę nadszarpnąć mocno i nie ma nic przeciwko. Z Fedorem było trochę podobnie, chociaż z Fedorem to akurat po pierwszej porażce miał nadzieję, że wygra, potem, dobra, z Fedorem trochę inna, ale Anderson Silva jest dobrym przykładem. A innym dobrym przykładem teraz może być, znaczy będzie ciekawe co zdecyduje zrobić, jest Jose Aldo, który no teraz szans na, do tego zresztą przejdziemy, no ale teraz szans na mistrzostwo już nie ma, bo prawdopodobnie Holloway będzie panował przez długi czas. Więc co on zamierza? Całe życie rządziłeś, teraz już wiesz, że prawdopodobnie rządził nie będziesz i co? Chce ci się dalej to robić na trochę niższym, znaczy nie na niższym poziomie, ale w walce o niższą stawkę, czy nie? I takie samo pytanie mam w kontekście Overeema, czy chce mu się teraz obijać z zawodnikami tam czwarte, piąte, szóste, siódme, ósme, stop 10 chce ci się jeszcze bić, czy niekoniecznie? Oczywiście kwestie finansowe też są kapitalne, tutaj mają ogromne znaczenie, więc niewykluczone, że dalej będzie to robił, tak jak zresztą, jak wspominałem, zapowiedział. Natomiast Ngannou, no cóż, Ngannou będzie się bił teraz oczywiście ze Stipe Miocicem i ta walka, tak jak to jest taki gif na tym, na Twitterze, przedstawiający właśnie reakcję Joe'ego Rogana na zestawienie Miocicia z Ngannou i tam jest coś takiego, no a tego nie zrobił, jakieś wielkie oczy zrobił, coś w ten deseń. I myślę, że my wszyscy tak reagujemy na to zestawienie, bo się zapowiada naprawdę na kapitalną i srogą bitwę. Trudno teraz o jakieś konkretne analizy, no ale tak na pierwszy rzut oka to wydaje mi się, że Miocic nie będzie miał łatwo z próbami obaleń, to znaczy na pewno chciałby się znaleźć na górze, bo to byłoby dla niego świetne, ale wydaje mi się, że defensywa te zapaśnicza Kameruńczyka i przede wszystkim jego tężyzna, siła fizyczna, gabaryty mocno utrudnią zadanie Miocicowi. Tym niemniej, jeśli Miocic przetrwa pierwszą rundę, no to tak naprawdę nigdy, raz widzieliśmy w UFC Ngannou w drugiej rundzie i wcale nie wyglądał dobrze. Znaczy wyglądał przeciętnie, a był już mocno zmęczony, jego aktywność mocno spadła, podczas gdy wiemy, że Miocic no, jest zawodnikiem kondycyjnie poza walką ze Stefanem Struwe, no to jest zawodnikiem kondycyjnie bardzo dobrze usposobionym. No ma też swoje bardzo fajne ciosy proste, nie wiem jak jest tam z zasięgiem obu zawodników. Ma też te swoje low kingi, którymi potrafi dzielić, także no trudno tu wskazać jakiegoś zdecydowanego faworyta. Wydaje mi się, że jeśli Ngannou to w pierwszej rundzie przez knockout właśnie, ale jeśli Miocic przetrwa pierwszą rundę i nie wyjdzie do drugiej jakoś przeokrutnie porozbijany, no to on przejmie stery pojedynku w swoje ręce i mimo wszystko skończy po prostu broniąc tytułu po raz rekordowy, który teraz 1-2 czekajcie, zdobył z Werdumem, potem ubił Overeema, to chyba ma jedną obronę tytułu dopiero, czy jakiegoś, a Juniora dos Santosa jeszcze, więc ma już dwie obrony, będzie miał chyba rekordową, bo chyba nikt się nie obronił trzy razy pasa kategorii ciężkiej, będzie miał tą trzecią obronę pasa kategorii ciężkiej. I co ciekawe, prawdopodobnie do tej walki dojdzie, znaczy prawdopodobnie to trochę za dużo powiedziane, ale Dana White nie ukrywa, że chciałby ją zobaczyć na UFC 220, tam już jest teraz walka Cormiera z Esdemirem. No i na pewno chciałby też Ngannou bić się wtedy, zresztą on zapowiedział już, że jest gotowy do walki nawet jutro, znaczy do rozpoczęcia treningu. Natomiast kwestią jest oczywiście kontrakt Stipego Miocicia, który tam nadal dziarsko negocjuje. I wedle słów White'a wszystko zmierza w dobrym kierunku, a z kolei Ariel Helwani przekonuje, że, znaczy przekonuje, donosi, że tak naprawdę postępu w negocjacjach nie ma. Więc zobaczymy, jeśli mają tą walkę ogłosić na UFC 220, no to ta gala jest chyba 20 któregoś stycznia, więc wypadałoby już powoli ją ogłaszać. No ale zobaczymy, czy do niej dojdzie. Dobra, kogo mamy dalej? No dalej mamy walkę wieczoru oczywiście, ale pozwólcie, że zerknę tutaj. Ganu obroni, mniejszy zasięg ma Stipe. Dobra, wróćmy tu, czy jeszcze mamy coś o tym? Sekundka. Czy się uzbroić w lepszy sprzęt, bo korzystam, wiecie co, to jest ta kamera, którą mam, to jest kamera laptopowa, a laptop już leciwy i no i prowadzi to właśnie do takich problemów, jakich doświadczyliśmy przed chwilą. A odpalaj się, teraz mi jeszcze coś, jeszcze się internet. Cholera, muszę tą technikalia ogarnąć naprawdę, bo to... Okej, mamy walkę Holloway'a oczywiście. Holloway'a z Aldo. A dajcie mi jeszcze znać, czy mnie dobrze słychać, bo też mam tu jakieś drobne opóźnienia na linii i nie wiem, czy produkuje się na marne być może. Czy mnie słychać? Cholera, nie nacisnąłem w dół tego, sorry, czatu i nie widziałem, że mnie słychać. Niech to diabeł. Dobra, przechodząc do walki Holloway'a z Aldo, no to widzieliśmy tutaj trochę inne podejście ze strony Aldo, w tym sensie, że o ile w pierwszej walce od początku podkręcił mocno tempo, już w tej pierwszej rundzie szukając skończenia, o tyle tutaj w rewanżu podszedł do tematu znacznie bardziej ostrożnie, co nawiasem mówiąc ma bardzo solidne uzasadnienie, bo trzeba sobie koniecznie odnotować, że gość wziął tę walkę, że gość Aldo stracił 2 tygodnie ze swojego obozu przygotowawczego, bo pierwotnie miał się bić 2 tygodnie później z Ricardo Lamasem, więc stracił te 2 tygodnie przygotowań, a dostał 2 dodatkowe rundy, więc no podjął spore ryzyko. Ale z drugiej strony, no gdyby go nie podjął, z drugiej strony to gdyby go nie podjął i pokonał Lamasa, to prawdopodobnie dostałby ten rewanż z Holloway'em i miałby wtedy cały okres przygotowawczy. No ale zaryzykował, tam kiedyś nie zaryzykował, jak była okazja bić się z McGregorem, więc teraz być może pomyślał sobie, jaki i wziął tę walkę. Okazało się, że się skończyło, jak się skończyło. W każdym razie teraz widzieliśmy wersję trochę bardziej ostrożnego Brazylijczyka i takiego się spodziewałem, szczerze mówiąc. Spodziewałem się, że wyjdzie mniej więcej właśnie tak jak do Frankiego Edgara po porażce z Conorem, czyli będzie się skupiał przede wszystkim na defensywie, jak gdyby bardzo starannie wybierając momenty do ataków i to jeszcze nie żadnych szalonych ataków. I na początku to mu mniej więcej całkiem nieźle mu to wychodziło, bo rzeczywiście tą swoją pracą na nogach i kapitalnym balansem, no to sprawiał wiele problemów, znaczy w sensie świetnie unikał tych ataków Holloway'a, ale już w pierwszej rundzie bystry, błogosławiony Hawajczyk zaczął go prowokować i chyba w połowie rundy Aldo nie zdzierżył i zaczął walić tymi sierpami, cepami, aż sobie myślę, chłopie, no pół rundy przewalczyłeś jak należy, czyli unikałeś pracą świetnie, nie zmęczyłeś się, jak uderzałeś, to jakoś technicznie pojedyncze szybkie uderzenia, a potem drugie pół rundy, no to walił tymi cepami w kombinacjach, sierpami ostrymi, wkładał całą moc w to i po pierwszej rundzie schodził już mocno zmęczony, więc no Aż dziwne, że dał się tak ponieść emocją, a może nie wiem, czy on tam dostrzegł jakąś szansę na skończenie Holloway'a, że tak się wdał, ale wydaje mi się, że to bardziej była kwestia jednak tego, że po prostu Holloway go mocno prowokował, czyli podchodził i baba, i tam do niego No i generalnie prowokował, gestykulował. W drugiej rundzie trzeba oddać Aldo, że rzeczywiście miał swoje momenty, jak zaczął chyba walnął trzema albo czterema, nie trzema chyba low kingami, w tym jednym tam z kombinacją swoją firmową i wydawało się wtedy, że naprawdę przejmuje stery pojedynku w swoje ręce, a przynajmniej, i tak było, z twarzy Holloway'a zniknął uśmiech, bo ile tam wcześniej, nawet jak w samej końcówce pierwszej rundy zainkasował takiego srogiego podbródkowego, no to co zrobił Holloway? Uśmiechnął się i mu zaklaskał, czyli jak gdyby dał też do zrozumienia, że okej, trafiłeś fajnie, super, no ale z czym do ludzi? A po tych low kingach, no to naprawdę mina mu zrzedła i muszę przyznać, że jak widziałem wtedy minę Holloway'a, to jako psycholog kanapowy psycholog, od razu mi się przypomniała jego mina z walki z Conorem McGregorem, jak tam on, nie mówię, że tam został zdeklasowany, bo oczywiście nie został, ale no przegrywał, tą pierwszą rundę zainkasował znacznie więcej uderzeń i właśnie miał taką wystraszoną, to za dużo powiedziane oczywiście, ale taką niepewną minę takiego, który nie bardzo wie, co się dzieje, jak się zachować i tak dalej. I właśnie przez kilka chwil miał taką minę w starciu z tym, z Aldo. No ale Aldo potem znowu zaczął, po pierwsze zaczął słabnąć kondycyjnie, dostał sporo tych uderzeń też na korpus, to trzeba przyznać Aldo, że Holloway'owi, że dobrze pracował tymi ciosami na korpus. I z czasem, o ile na początku walki defensywa Brazylijczyka polegała na pracy na nogach, wspieranej przez kapitalny balans, bo naprawdę balans głowy tego Aldo to jest coś niesamowitego i tak nic, doceniajmy to, bo w UFC nikt nie ma lepszego balansu głową niż Aldo. I nawet jak posłuchacie konferencji prasowej z tym, z Holloway'em po walce z właśnie z Aldo teraz po UFC 218, to powiedział, że w trzeciej rundzie, oczywiście on już tam w trzeciej rundzie, jak tam wdali się w te ostre wymiany, czyli sprowokował w sumie Aldo do tych ostrych wymian, no to trafiał częściej jednak Holloway, ale mnóstwo ciosów przestrzeliwał właśnie dlatego z uwagi na ten balans Brazylijczyka. I właśnie w wywiadzie na konferencji prasowej przyznał, że w pewnym momencie sobie pomyślał, że jasna cholera, nie mogę go trafić, więc może po prostu dziada obalę i go tam uderzeniami z góry potraktuje. Ale mówi, tak mówił podczas konferencji, że wtedy mu przyszło do głowy, że zaraz, no sam mówiłem, że zmieniam gości w zapaśników, a teraz ja sam będę obalał, nie. No i tam kontynuował ostro. Wracając natomiast do tego, bo to taka wstawka była, wracając do tego, co mówiłem o obronie Brazylijczyka, o ile na początku była praca na nogach plus balans, to potem zupełnie odeszła praca na nogach. Im dalej w pojedynek wchodziliśmy, no to już nie miał sił po prostu jakkolwiek pracować na nogach i generalnie wszystko opierał na pracy głową. I okej, przepuścił tego mnóstwo, no ale jak masz uniknąć 30 strzałów tam w ciągu 30 sekund czy tam minuty, no to 2, 3, 4, 5 jednak zainkasujesz, nawet pomimo tego, że te 25 kapitalnie przepuścisz. No i tak to właśnie wyglądało, że mnóstwo przepuszczał, ale te, które dochodziły, no to tam co 10, co 20 sekund dochodziły i chciały spustoszenie. No a potem to jak gdyby już była rzeźnia i dobitka, powtórka z rozrywki generalnie, powtórka z tego, co wydarzyło się w tej pierwszej walce. Czy jeszcze coś mam do dodania odnośnie tego? Czy sobie coś zapisałem? Poczekajcie sekundę, bo już patrzę. No okej, mamy odnośnie, co dalej z oboma zawodnikami. No to jeśli chodzi o Holloway'a, to gość, jeszcze zanim do tego przejdę, w sumie to naprawdę brawa dla Holloway'a za to, jak się zachował na, co powiedział na wywiadzie z Joe Roganem zaraz po walce. Powiedział, chyba Rogan go spytał coś w ten deseń, czy teraz uważa się, że jest najlepszym piórkowym w historii, coś w ten deseń. A on powiedział, że nie, jeszcze ma mnóstwo do zrobienia, zanim dorówna Aldo. Ma mnóstwo pracy do wykonania, Aldo jest prawdziwym gołtem, on jest najlepszy w historii i tak dalej. I muszę wam powiedzieć, że jak on tak powiedział, to sobie zdałem sprawę, że w sumie ma to taki w pewien sposób tak powoduje, że aż się zastanawiam, czy kurde, jednak Holloway nie jest już tym najlepszym piórkowym w historii. Oczywiście wiemy, że tak jak mówi Holloway, zresztą liczby nie kłamią, miał 7 albo 8 obron pasa Aldo, więc to jak gdyby już pokazuje jego klasę i jego dokonania. Ale z drugiej strony, no to Holloway rozmontował dwukrotnie i to zdecydowanie Aldo w wersji wcale nie jakiejś dziadziejącej. No Aldo ma dopiero 31 lat bodajże. i na przykład w walce z Frankiem Edgarem tej drugiej, co wyglądało jak milion dolarów. To było po porażce z Conorem McGregorem. Więc jeśli chodzi o przyszłość tego Holloway'a, no to on mówi, że generalnie po prostu chce walczyć w kategorii piórkowej, pobijać tam rekordy. Jest mu obojętne, czy będzie się teraz bił z Edgarem. Znaczy wolałby raczej chyba Edgara, ale jeżeli dadzą mu Swansona, pod warunkiem oczywiście, że pokona teraz Ortegę, to nie ma nic przeciwko. Ale oczywiście odezwał się teraz Conor McGregor, który to jest generalnie taki schemat, jak się tam przyjrzycie uważnie, to jeżeli za dużo się o kimś mówi w pewnych momentach, no to przypominał sobie Conor McGregor, no i nieprzypadkowo oczywiście, i wtedy jak gdyby ta uwaga się koncentruje na nim. No, ale też sobie na to zapracował, więc to nie jest przypadek, że ta uwaga się na nim koncentruje. Więc skomentował to zwycięstwo Holloway'a, wrzucając tam jakiś wymowny obrazek, na którym jest porozbijany Holloway'a, gdzieś daleko w tle stoi właśnie Conor w swoich okularach, wspominając, że tęskni za tymi okularami. Natomiast bardzo sprytnie odpowiedział mu Max Holloway, który wrzucił grafikę przedstawiającą jego jako mistrza teraz i tam Conora z 2015 roku. Na dole wypisał wszystkie tam swoje rekordy, osiągnięcia, ile knockdownów, ile celnych uderzeń, tak dalej, tak dalej. I słusznie bardzo mu odpisał, że emerytowani zawodnicy myślą, rozmyślają i tęsknią za przeszłością, no, trochę jak Conor. No bo powiedzmy sobie szczerze, no ostatnio widzieliśmy go ponad rok temu w akcji. I w rewanżu, powiem wam, że to byłby srogi rewanż naprawdę, bo nie ulega żadnej wątpliwości, że zdecydowanie bardziej od czasu ich pierwszej walki, która miała miejsce w 2013 roku, rozwinął się oczywiście Hawajczyk. On wtedy był kompletnie nieopierzonym młokosem. Jak gdyby jego wersja ówczesna i ta dzisiejsza, no to jest niebo a ziemia. A Conor oczywiście też się rozwinął, ale nie w takim stopniu, zdecydowanie nie w takim stopniu. I powiem wam szczerze, że prawdopodobnie w rewanżu skłaniałbym, gdyby tego rewanżu miał dość teraz, znaczy teraz, na miesiąc, dwa, trzy, to postawiłbym na Holloway'a. Postawiłbym na Holloway'a, bo jest bez porównania aktywniejszy, udowodnił, że może przyjąć lewicę Conora i nic mu się nie stanie. Od strony zapaśniczej myślę, że obaj się wykluczają, ale kondycyjnie pod względem aktywności i kondycji to jest to niebo i ziemia. Ogromna przepaść na korzyść oczywiście Holloway'a, który myślę, że teraz też od strony mentalnej to tak urósł, że te wszystkie teksty Conora i tak dalej to spływałyby po nim jak po kaczce. Więc wydaje mi się, że oczywiście trzeba byłoby się jeszcze przyjrzeć bliżej tym pojedynkom, ale faworyzowałbym chyba mimo wszystko Holloway'a. I zresztą wszyscy pewnie podkreślają, nie wiem, muszę zerknąć na wasze komentarze, że walczył z kontuzją tego. Kontuzja, no, że zerwał więzadło tam w drugiej rundzie Conor. Ale, a wszyscy nagle zapominają, czy nagle, od zawsze, od dawna nie pamiętają, że tak naprawdę w pierwszych bodajże 30 sekundach pierwszy low kick, trzeba sprawdzić, kiedy był pierwszy low kick Holloway'a, on pogruchotał sobie kości stopy. I potem wyjaśniał, to ma potwierdzenie w faktach, w tym sensie, że jeżeli się przyjrzymy, to on nie był taki mobilny, jak był w poprzednich, szczególnie w późniejszych walkach, był znacznie mniej mobilny, z tego powodu właśnie, że miał pogruchotaną stopę już w pierwszych 30 sekundach walki. Więc okej, Conor zerwał więzadło w drugiej rundzie, a ten połamał kości stopy w pierwszych 30 sekundach. Tak czy inaczej, nie wydaje mi się, żeby do tej walki prędko doszło. O, widzę, że jakaś zwiecha była delikatna. Więc nie wydaje mi się, żeby do tej walki prędko doszło, a jeżeli miałoby do niej dojść, no to najpewniej w kategorii 155, bo nie wierzę, żeby Conor McGregor miał ochotę zamęczać swoje ciało zbijaniem do 145 funtów, podczas gdy ma w banku 100 milionów dolarów. Przepraszam. Jeśli chodzi natomiast o José Aldo, no to naprawdę ciężko powiedzieć. Wydaje mi się, że on jeszcze nie udzielił, nie wiem, czy nie zaglądałem na jego Twittera, czy tam Instagrama, czy na brazylijskie media, czy on coś zabrał głos na temat swojej przyszłości, ale no jeżeli chce walczyć albo potrzebna mu jest kasa, no to może dalej bić się w tej kategorii piórkowej i prawdopodobnie tam cały czas się będzie w top 5 utrzymując, cały czas przez jeszcze rok, dwa, trzy, czy ile tam będzie walczył, ma spokojnie argumenty na to, żeby się utrzymać w czołowej piątce. Bo jak zwrócicie uwagę, no to kurczę, on trafił w pierwszej rundzie Holloway'a no, takimi bombami w kontrach, kapitalnych kontrach właśnie po przepuszczeniu, że myślę, że wielu, wielu innych zawodników kategorii piórkowej, znacznie gorszych technicznie od Holloway'a, a więc łatwiejszych do ustrzelenia, po takich czasach byłoby co najmniej byliby co najmniej zamroczeni. A to już jak gdyby otwierałoby drogę do skończenia dla Brazylijczyka. Dlatego on może jeszcze mnóstwo zwojować w kategorii piłkowej, ale na szczyt, no wiadomo, już nie wdrapie i tej szansy prawdopodobnie nie dostanie, no bo po dwóch takich porażkach to nie wiem, co musiałby zrobić, żeby UFC przekonało, znaczy zdecydowało się dać mu trylogię z Holloway'em. Więc albo zostanie w tej kategorii piórkowej i będzie dalej obijał tych wszystkich poza Holloway'em, albo pójdzie do lekkiej, ale no on jest mały. On jest mimo wszystko mały. Ja wiem, że on dużo ścina, ale on... Ktoś tutaj widziałem pomysł na walkę z Pettisem. Okej, okay, to jest fajna walka. Nie ukrywam, to byłaby dobra walka. No. Ale żeby jakiś spróbował podjąć rajd o pas mistrzowski kategorii piórkowej, no to, znaczy przepraszam, lekkiej, no to nie sądzę. Wydaje mi się, że jeśli miałby przejść do tej lekkiej, no to właśnie takie walki z Pettisem, czy nie wiem z kim tam jeszcze, można by dać jakąś walkę taką, no, no wiecie, dwóch jakichś tam legend, czy tam byłych mistrzów, czy tych zawodników o jakimś tam ugruntowanym, dobrym, wysokim statusie sportowym, czy też medialnym. Ale zobaczymy, zobaczymy, czy on po prostu będzie dalej chciał się w to bawić, bo tak jak White powiedział, że no, chłop musi przemyśleć, czy chce dalej się w to po prostu bawić. Jeżeli chce, no to coś wymyślimy, a jak nie, no to, to prawdopodobnie wydaje mi się, że pozwolą mu odejść, jak pozwolili Frankowi Mirowi, zamiast trzymać go na siłę, jak tam trzymali Wanderleja Silvę. No dobra, to wydaje mi się, nie wiem, czy coś jeszcze o tej, dobra, zanim zerknę na wasze pytania, jeśli takowe jakieś się pojawiły, zaraz zniknie mi to. Czy tutaj coś mamy, gdzie to się, to jest, czekajcie, o tutaj jest. I słychać. Czy myślisz, że Stipe będzie próbował sprowadzać, pyta Damian. Tak, myślę, że byłoby grzechem, gdyby nie spróbował obalać, nawet jeżeli oczywiście to obalenie mu się nie uda, no ale powiedzmy sobie szczerze, no w walce generalnie liczy się to, żeby jak najbardziej obciążyć procesor myślowy rywala. Im bardziej go obciążysz, tym on jest mniej skory do wyprowadzania ataków, no i generalnie tym jesteś bezpieczniejszy i otwierać tę drogę do własnych ataków, więc jeżeli pokaże Ngannou, że o dobra chłopie, nie musisz tylko uważać na crossa, na lewego prostego, na kopnięcia, ale musisz też uważać na obalenia, no to to będzie dla niego dodatkowy atut, który spowoduje, że po prostu Ngannou będzie musiał cały czas w głowie mieć świadomość, że okej, okay, on może obalić. Nawet jeżeli mu się nie uda to obalenie, to byłoby grzechem, gdyby nie spróbował. Conor powinien wrócić do Holloway'a. Krzysztof Surdziel. Conor do Holloway'a wrócić. No, spadłbym z krzesła, rozwalił sobie szczękę i nie wiem, co jeszcze zrobił, gdyby się okazało, że Conor jeszcze kiedykolwiek w swojej karierze zejdzie do 145 funtów. No, chyba, że wiecie, że go narkotyki tak wysuszą, że to nie będzie stanowiło takiego problemu, ale jeśli go tak nie wysuszą, to nie ma opcji, żeby zszedł do kategorii 145 funtów. Ze 100 milionami, mając 100 milionów dolarów na koncie. Czy Pawlak twoim zdaniem to potencjalnie trudniejszy rywal niż Afrykaner Rafał Konopnicki? Ale o jaki Afrykaner? Ten Duplessis? Dla kogo? Mniejszy zasięg. Dobra, patrzę dalej. Kondycja Holloway'a dałaby mu wygraną. Tak, też tak. Myślę, że kondycja to miałaby kapitalne znaczenie. A co z niskimi kopnięciami? Diaza nieźle okopał. Sam widzę faworyta w Holloway'u w ewentualnym starciu, ale jestem ciekaw. Rozumiem, że, czyli Bartek Dobrowolski pyta, co z niskimi kopnięciami? Chyba Conora, w wykonaniu Conora. Diaza nieźle okopał, Nate'a Diaza. Sam widzę faworyta w Holloway'u w ewentualnym starciu, ale jestem ciekaw. Otóż, jak pamiętacie pewnie, to po walce z tym, z Diazem, Conor McGregor powiedział, że nigdy więcej low kingów. Bo on w swojej karierze praktycznie ich nie stosował. Akurat teraz tylko na okoliczność walki ze Stocktończykiem to z nich skorzystał. Potem wychodził no, o kulach z tego z hali. No i w jednym z wywiadów powiedział, że to była konieczność, trzeba było tak zrobić, ale nigdy więcej low kingów. Więc powiedzmy sobie szczerze, jeżeli tam zainkasował chyba z 7 czy 8 czy 9, 10 low kingów od Aldo, zainkasował właśnie Holloway i okej, zniknął mu uśmiech z twarzy, ale mimo wszystko go to w najmniejszym stopniu nie złamało, więc nie wierzę, żeby jakiekolwiek znaczenie miały mimo wszystko niskie kopnięcia Conora, jeśli by nawet ich spróbował. A poza tym zwróćmy też uwagę, że Connor jest ustawiony w odwrotnej pozycji, więc jeżeli Holloway walczyłby w tej, w klasycznej, tak naprawdę tego power kicka, power leg kicka, czyli z zakrocznej nogi, wyprowadzając go, Connor narażałby się na to, że trafi przy bloku w piszczel, nadzieje się na piszczel albo w kolano, albo w kolano nawet, nadzieje się na piszczel tego, piszczel, cholera, czekajcie, by się wyszło. Nadzieje się, z kim miałby walczyć? Z Holloway'em, tak, z Holloway'em. Więc myślę, że nie, że low kicki nie miałyby tutaj większego znaczenia. I nawet nie sądzę, żeby ich stosował mimo wszystko, żeby je stosował mimo wszystko Irlandczyk. Dobra. Gdzie Conor będzie walczył z Holloway'em, kiedy w kolejce czekają Khabib, Tony, Nigel La Hoya i Kornik? Tak. Jeśli Conor... Tam się. Co myślisz o ewentualnym powrocie Cowboya do 155 funtów? Kto na start? No, jak pyta Jakub Daniluk. Jak wieść gminna niesie na rosyjskich stronach, no to jego rywalem ma być teraz Majerbek Tajsumow. Bardzo dobra walka, no bo generalnie mamy dwóch stójkowiczów. Znaczy tam Amerykanin, wiadomo, ma też świetny parter i niedoceniane obalenia, z których, przepraszam, prawdopodobnie by skorzystał. Ale Tajsumow bardzo fajnie pracuje na nogach, jest szybki, no jest generalnie młodszy, no nie jest tak styrany życiem. Więc to byłoby dobre starcie takiego starego lisa z młodym wilkiem, jeżeli do niego dojdzie. Oczywiście tam jakieś rosyjskie strony, widziałem Westnik MMA, zdementowały to, że to tylko pogłoski, jeszcze nic potwierdzonego, wiecie, ale jak mówią nic potwierdzonego, to znaczy, że coś jest na rzeczy. Więc teoretycznie Tajsumow dla Cowboya się nadaje. A co myślą o jego zejściu? No wiecie, jak tam mówił o tym, że schodzi do 170, ze 170 funtów do 155 dlatego, że w 170 brakowało mu motywacji do treningu, bo nawet jak nie trenował, to był w stanie bez problemu zrobić wagę. A teraz chce narzucić sobie tą motywację, schodząc do 155, no bo będzie to wymagało od niego dodatkowych, ostrych treningów, co wpłynie pozytywnie na jego występy. Nie wykluczam, no przecież jak wiecie, jak spojrzymy na to, na jego serię zwycięstw przed walką z Dos Anjosem, a było ile? 8, 9, 10 zwycięstw? 10 chyba nie, ale 8 albo 9 to na pewno miał, może nawet więcej. Ale koło 8-9 zwycięstw miał z rzędu, więc w top 15 jak najbardziej może jeszcze powalczyć. Chociaż teraz już wiecie, no Conor, znaczy Donald już jest chyba powoli na ostatniej prostej swojej kariery. No, nie możesz jednak walczyć na najwyższym poziomie tam z 3 miesiące, a do tego prowadzić tryb taki nieszczególnie sportowy. To znaczy wiem, że on od jakiegoś czasu wspominał w rozmowie z Joe Roganem, że przestawił się już nie jest tam młodzieńcem i zdaje sobie z tego doskonale sprawę, jakieś bierze, do psychologa się udał, bo to nie wstyd, korzysta z jakichś odżywek, a wcześniej miał to wszystko gdzieś, imprezował i tak dalej, więc zdaje sobie z tego sprawę Cowboy, że nie jest już swoją najlepszą wersją. Więc być może, tak jak mówię, w tym top 15 się pewnie jeszcze utrzyma, na pewno daje jeszcze sporo dobrych walk, ale tam o jakieś aspiracje mistrzowskie to bym go już nie podejrzewał. Dobra, jeszcze jakieś, czekajcie, sprawdzę, co tu jeszcze z Fergusonem. Sandra, moim zdaniem Diaz jest idiotą, skoro nie wziął walki z Tonym, bo dla Diaza to easy fight, jest lepszy na ziemi, ma lepszy boks, a w Ampie Tony bawiłby się zapasy Diazem nawet na ziemi, Diaz, Tony. Dla Diaza liczy się tylko kasa. Za kasę zawalczy z każdym poza swoim bratem. Więc generalnie im większa kasa, tym tylko i wyłącznie to się dla niego liczy, no ale najwyraźniej, jeżeli ma tam procent z pay-per-view, no to sobie zdaje doskonale sprawę z tego, że starcie z Fergusonem nie będzie dla niego finansowo korzystne, a poza tym, jeżeli by przegrał, akurat nie wiem, czy by przegrał, ale mimo wszystko faworyzowałbym Fergusona, nawet, więc jeżeli by przegrał, to perspektywa jego potencjalnej trylogii nieuniknionej z Conorem oddala się, więc po co mu to? Po co mu to, jak może poczekać jeszcze, nie wiem, 2, 3, 4 czy tam pół roku i będzie miał tą swoją upragnioną walkę z Conorem, zarobi na niej krocie, no i będzie mógł odejść w stronę zachodzącego słońca. Dobra, teraz szybko przejdźmy do zestawień nowej walki dla Polaków. Mamy tak, w tym tygodniu, o ile się nie mylę, dowiedzieliśmy się, że Michał Oleksiejczuk, to, że będzie Michał Oleksiejczuk walczył na UFC 219 w Las Vegas 30 grudnia, to wiedzieliśmy już wcześniej, nawet ja o tym pisałem dużo, zanim tam Sportowe Fakty napisały o tym w dniu, w którym ogłoszono potem jego walkę z Khalilem Rountree. Natomiast właśnie poznaliśmy jego nazwisko, jego rywala Khalila Rountree. No i powiem wam szczerze, że no, ciężka przeprawa będzie oczywiście. Rountree nie jest tak wielki, w sensie gabarytowo i tak silny fizycznie, jak był Ion Kutelaba, ale z drugiej strony jest bez porównania lepszym uderzaczem od Mołdawianina, jest bez porównania silniejszy. Więc wydaje mi się, że w stójce Polak będzie miał naprawdę ciężką przeprawę tej konfrontacji i swoich szans powinien prawdopodobnie poszukać w parterze, bo wiemy, nie jest żadnym sekretem, nie jest żadną tajemnicą, że jak gdyby od strony chwytanej, no to Amerykanin leży i kwiczy. Rzecz jednak w tym, że no Michał nie dowiódł jeszcze, nie pokazał jeszcze swoich zapasów, w sensie no nie udowodnił nam, że jest mocnym zapaśnikiem. A takowego właśnie potrzeba, żeby przewrócić Rountree, który w ostatnich dwóch walkach pokazał duży, duży progres pod względem właśnie defensywy zapaśniczej. Teraz naprawdę jego kontrola dystansu jest bez porównania lepsza niż było to w pierwszych dwóch walkach w UFC, które przegrał. Wtedy dawał się złapać pod siatką, tam cofał się prosto na siatkę, nie zrywał klinczu od razu, a teraz było to zupełnie inaczej, więc dystans kontrolował o wiele lepiej, nie cofał się na siatkę, jak tylko gość był blisko, to nie bawił się jakieś wymiany w pół dystansie, czy tam jakieś podchwyty łapanie, tylko po prostu uciekał, zrywał, więc o obalenie łatwo nie będzie. Innymi słowy, szykuje się trudna przeprawa. Potem mamy zapowiedziane starcie Karoliny Kowalkiewicz z Jessicą Andrade. Będzie 24 lutego na gali UFC on Fox 28. Tutaj chyba nie ma zaskoczenia, bo wszyscy się spodziewaliśmy, że te zawodniczki mogą naprzeciwko siebie stanąć, zwłaszcza, że obie garnęły się do walki. I tutaj, o ile bookmacherzy na pewno będą faworyzować Jessicę Andrade, to jest pewne. Chociażby dlatego, że tam nie wiem, zdemolowała Klaudię Gadelię, która z kolei poddała Karolinę. Natomiast ja bym nie skreślał tutaj całkowicie Karoliny, dlatego że w przeciwieństwie na przykład do takiej Gadeli, Karolina ma nieprawdopodobne serce do walki, to jest jedno. Znaczy nie mówię, że Gadelia nie ma, ale w pewnym momencie tam już miała dość. Ale przede wszystkim ma kondycję. Ma kondycję, Gadelia tej kondycji nie miała. Więc Karolina jest typem zawodnika, której się praktycznie nie da złamać. Szczękę ma z tytanu, serce ogromne, kapitalną kondycję. Jest do tego bardzo aktywna, więc byłbym ostrożny w typowaniu tej walki. Aczkolwiek niestety dla niej Jessica Andrade, pomimo tego sposobu, w jaki walczy, czyli przepraszam, lewy cep, prawy hak, wszystko z pełną mocą oczywiście, więc pomimo tego swojego stylu walki, no to ona też udowodniła, że jednak potrafi przez te trzy rundy na takim dystansie odbędzie się ta walka, utrzymać to tempo. Gdyby, były jakieś symptomy, pokazała, że po pierwszej rundzie trochę zwalnia, po drugiej jeszcze bardziej zwalnia, to szanse Karoliny by na pewno wzrosły, bo nie sądzę, żeby tam którakolwiek skończyła jedna drugą, bo obie są bardzo twarde. No ale właśnie to najbardziej niepokojące jest nie tyle styl, nie tyle siła fizyczna Andrade, tylko właśnie jej kondycja, że potrafi to tempo utrzymać przez trzy rundy. No, więc to też nie będzie łatwa przeprawa, ale z drugiej strony to jest wielka szansa dla Karoliny, bo pomyślcie na przykład, jak to wyglądało. Przegrała z Joanną Jędrzejczyk, potem przegrała z Klaudią Gadelią i wydawało się, że jak gdyby marzenia Karoliny o pasie mistrzowskim to już odeszły na wieki wieków. Ba, nie tylko odeszły, ale w październiku tam na gali w Polsce będzie walczyła niemalże o utrzymanie się, no bo jakby tak przegrała tę walkę, no to miałaby trzy porażki z rzędu. Mistrzowską z tą Amerykanką, której nazwiska nie potrafię sobie przypomnieć, więc pewnie by nie została zwolniona jeszcze, no ale byłaby na pewno w kolejnym pojedynku już totalnie pod ścianą. A teraz jest tak naprawdę o jedno zwycięstwo od walki o pas. Bo chyba nie mamy żadnych wątpliwości, że jeżeli by pokonała sklasyfikowaną na pierwszym miejscu Jessica Andrade, no to jak psu Buda należy jej się walka o złoto. A i na koniec mamy z ogłoszonych walk dla Polaków walkę Marcina Tybury z Derrickiem Lewisem. Trochę niespodziewane. No nie spodziewałem się, że tak szybko Marcin powróci do akcji. Nie wiem, jak to jest, nie wiem, czy tam Paweł Kowalik coś, nie miałem akurat czasu sprawdzać, nie wiem, czy Paweł Kowalik jakoś to komentował, te doniesienia, czy nie komentował, czy Marcin Tybura komentował. No ale z tego, co mówi Marcin Tybura w MMA News, to on miał dopiero w poniedziałek iść na prześwietlenie nosa, sprawdzić swój nos, który być może jest złamany, być może nie jest złamany i dopiero od wyników tego badania uzależniał to, czy no, czy już może powoli przygotowywać się do walki, no po prostu swoje plany dalsze. A tymczasem kombacie poinformowało, że no, ta walka jest w planach. I być może jest właśnie tak, jak mówię, czyli że rzeczywiście jest w planach, czyli Tybura wstępnie zaakceptował, ale z zastrzeżeniem, że w poniedziałek idzie do lekarza i jeżeli się okaże, że z nosem jest okej, wtedy tutaj klepia. Jeżeli się okaże, że no nie jest okej, no to nie może wziąć tej walki. No i powiem wam, że nie ukrywam, że w tej konfrontacji faworyzowałbym Polaka mimo wszystko. Nie wiem, czy bukmacherzy by go też faworyzowali. Jeśli by go nie faworyzowali, to bardzo bym się zdziwił, jeśli okazałby się dużym underdogiem. Mógłby być, ale jakimś malutkim. Ja generalnie bym wystawił kursy delikatnie, minimalnie go faworyzujące. A to dlatego, że po pierwsze, stójka Tybury jest lepsza niż stójka Derricka Lewisa, choć oczywiście trzeba cały czas uważać na tego prawego cepa i niespodziewane kopnięcie z lewej nogi, bo takowym dysponuje Amerykanin. Natomiast tutaj taka kluczowa kwestia to są nieistniejące defensywne zapasy Amerykanina, więc jak gdyby Polak mógłby tutaj robić co mu się spodoba. No, w stójce na papierze ma przewagę, ma na pewno przewagę techniczną, ma na pewno przewagę szybkościową, nie ma żadnych wątpliwości co do tego. Być może ma też przewagę kondycyjną, chociaż w trzech rundach, na przestrzeni trzech rund Lewis to wcale jednak nie wyglądał tak źle mimo wszystko w dotychczasowych walkach, więc powiedzmy, że jest 50-50. Zapaśnicza przewaga no, należy do Tybury. Może nie jest on jakimś asem zapaśniczym, ale po prostu chodzi o to, że Lewis jest lebiegą zapaśniczym, więc wylądowałby prędzej czy później pewnie na plecach. No, pomyślcie, że jak dziecko obalał go taki Roy Nelson, który trochę tam ma z judo jakieś rzuty raz na jakiś czas, ale od strony zapaśniczej, no to on się nigdy nie wyróżniał w tej płaszczyźnie. Więc ja, to jest dobra walka dla Derricka Lewisa, znaczy dla Marcina Tybury. Jeżeli by ją wygrał, no to potem eliminator w zasadzie. Bo dlaczego by nie? Okej, tu mamy walki Polaków. Jest 33. Muszę powoli chyba zobaczyć, co jeszcze. Co jeszcze pytacie na szybko? Ferguson wszystko mógł. Szybko patrzę. A jest umów naprawdę mogli, ale się oglądałeś. Pawlak oczywiście w kontekście Mańkowskiego. A czy Pawlak byłby trudniejszym rywalem dla Mańkowskiego niż Duplessis? O, nie wiem. Nie mam zielonego pojęcia. Czy byłby trudniejszym? Duplessis jest na pewno sporo większy od Mańkowskiego i od Pawlaka. No, byłby na pewno trudnym rywalem. A nie wiem, czy mu się skończył kontrakt teraz? Czy jaka jest jego plany na przyszłość? Nie wiem. Trudno mi coś powiedzieć. Gabaryty na średniego Oleksiejczuk, wiem. Tak, wiem, zgadzam się, Krzysztof Surdziel. Oni sami zarzekają się, on sam zarzeka się, że no, po co ma zmieniać, jak jest dobrze, poza tym, że mówi, że tak naprawdę to no, to, że nie jest jakiś napakowany, umieśniony, to wcale nie oznacza po pierwsze, że swojego nie waży, a po drugie, że nie jest silny fizycznie, ale wydaje mi się, że prędzej czy później jednak Michał zejdzie do kategorii średniej. Tybura z Lewisem będzie main eventem? Chyba nie będzie. Justin Willis na ratunek, co się dotyczy. Bartek Klepka pisze, wiesz co, Damian, zauważę, że często nie zawsze tacy twardzi zawodnicy, na przykład Bisping, mają świetną kondycję. To naprawdę pomaga. Tak, pełna zgoda. Kondycja mocna zdecydowanie pomaga w nastawieniu psychicznym i w sumie szczękowym też. Dobra, na szybko polskie gale. Babylon MMA 2. Odświeżajcie mi się cholerne wyniki. W każdym razie w Babylon, dobra, zanim się to odświeży, w walce wieczoru Szymon Kołecki pokonał Michała Orkowskiego. No i powiem wam szczerze, że dobra, nie wiem ile ma Szymon Kołecki lat, kurczę. Ma 35 czy jeszcze nie ma? W sumie to jest kategoria ciężka, więc nie ma to takiego wielkiego znaczenia, ale gdy generalnie wstępował do MMA, no to podchodziłem do tego tak bardzo, bardzo, bardzo dużym dystansem, ale tą walką mnie przekonał. Muszę powiedzieć, że tą walką mnie naprawdę przekonał i chyba się nie pomylę wiele, jeżeli stwierdzę, że po, nie wiem ile on trenuje, trzech chyba nie trenuje. Wydaje mi się, że około dwóch trenuje, może trzy w porywach, tak mi się wydaje. W każdym razie, że w tym krótkim okresie odstępie czasu poczynił zdecydowanie większe postępy niż taki Mariusz Pudzianowski przez 10 lat swojej kariery. Nie wiem, czy on już 10 walczy, w której ją walczył. No w każdym razie przez o wiele więcej lat swojej kariery. Na pewno mi się bardzo podobało to, że zachował ten spokój przy gilotynie. No, zachował się jak weteran. Nie spodziewałem się, wydawało mi się, że jest po walce już tak naprawdę. I jak na ciężkiego, naprawdę świetnie się tam kręcił w parterze. Jak jakiś sprawny zapaśnik normalnie tam, jak tutaj widział, że traci kontrolę, błyskawicznie obchodził, tutaj łapa pod pachę, tutaj za biodro trzyma, nie za biodro, tylko w pasie obejmuje, kontroluje. Srogie uderzenia z góry, naprawdę, naprawdę. Myślę, że możemy mieć z niego sporo pożytku. Nie wiem, czy on ma jakiekolwiek plany, które wykraczają poza Polskę, bo wydaje mi się, że współpraca Babilonu z KSW w prostej linii doprowadzi do tego, że prędzej czy później on pojawi się w KSW, szczególnie jeżeli jeszcze tam wygra jeszcze jedną czy tam dwie walki w Babilonie, więc nie wiem, czy on ma jakieś aspiracje wyższe, czy chciałby do UFC, czy nie chciałby, no ale możemy założyć, że jeżeli jest ta współpraca Babilonu z KSW i trafi do KSW, to nie po to trafi do KSW, żeby potem go KSW wypuściło do UFC. Więc w Polsce może pokazać się z naprawdę jeszcze bardzo dobrej strony, tym bardziej, że widać, że się rozwija z walki na walkę. No i ma charakter, ma serce, bo przecież pamiętacie w tej poprzedniej walce, to on tam chyba zainkasował kilka takich srogich ciosów i sam nie wiem, czy on nawet na dyskach nie wylądował. Nie pamiętam, czy wylądował na dyskach, ale na pewno zainkasował kilka bomb i był w okrutnych tarapatach. I też się pozbierał i też wyszedł z tego obronną ręką, więc jak gdyby mentalność ma super, siła niesamowita, umiejętności coraz lepsze, więc myślę, że on będzie tu rzeczywiście ubije jeszcze nie jednego solidnego zawodnika. Potem mieliśmy Rafała Haratyka z Łukaszem Minkowskim, super walka, naprawdę bardzo dobry pojedynek. Przez pierwsze chyba półtorej rundy, naprawdę Bieńkowski wyglądał kapitalnie, wyglądał o wiele lepiej niż w swoich dotychczasowych dwóch walkach KSW, bo naprawdę otwierał się. On miał taki problem właśnie w tych swoich pojedynkach w KSW, że bardzo tak zachowawczo walczył, tak starannie starał się wybrać moment do ataku, a tutaj z Haratykiem rzeczywiście tam miał przewagę szybkościową sporą i atakował naprawdę tymi kombinacjami swoimi ostrymi i aż się miło na to patrzyło, ale Haratyk jest rzeczywiście twardy zawodnik, zresztą tam chyba był też trochę silniejszy fizycznie, zachował też więcej sił, odgryzał mu się i potem już, no potem sam posadził na dyski takim świetnym podbródkowym Bieńkowskiego. Wynik mógł pójść prawdopodobnie w jedną albo drugą stronę, ale mi się wydawało, że ta trzecia runda decydująca, bo po dwóch pierwszych było chyba się zgodzimy wszyscy 1-1. Ta trzecia chyba zadecydowała aktywność właśnie Haratyka, znaczy on cały czas napierał, on wyprowadzał zdecydowanie więcej uderzeń, co prawda wiele z nich pruło powietrze, ale i tak chyba, jeżeli by zliczyć te wszystkie ciosy celne, to zadał ich więcej. No i tak jak mówię, był o wiele agresywniejszy. Jak wbijał do klinczu, no to on wbijał do klinczu Bieńkowskiego, a nie odwrotnie. Więc Rafał pokazał kawał serca i to dla niego bardzo cenne zwycięstwo, bo on chyba teraz przegrał wcześniej dwie albo trzy walki z rzędu. Teraz się tym wrócił jak gdyby na nogi. Wiem, że mu się kontrakt z UFC skończył i być może tam wróci. A może jakaś inna polska organizacja się nim zainteresuje? Może KSW? Nie wiem, może FEN? Okej. No i mamy Pawła Pawlaka, który ubił Adama Niedźwiedzia. No, Paweł Pawlak pokazał się z bardzo dobrej strony. Trzeba mu to oddać. Był agresywny. Powrócił te jego słynne łokcie, bo jak pewnie pamiętacie, zanim on przeszedł do UFC, gdzie niespecjalnie mu się udało. Chociaż tak naprawdę przegrał tylko, on tam po jednej porażce został zwolniony, więc tak naprawdę wielu zawodników z rekordem 1-2 w UFC walczy dalej. No ale teraz powróciły te jego srogie łokcie. No Niedźwiedź dzięki swojemu partnerowi był w stanie to przetrwać długo, no ale w pewnym momencie było tego już po prostu za dużo. A zwrócę też Waszą uwagę na obalenie w wykonaniu Niedźwiedzia w pierwszej rundzie. On tam przewrócił Pawlaka. Pawlak to prawda bardzo szybko wstał, ale samo obalenie. ono było chyba bliźniaczo podobne do tego, co robi TJ Dillashaw. Czyli takie zamarkowanie ciosu, zejście centralnie do boku i zewnętrzne haczenie. Naprawdę kapitalnie to wyglądało. Wydaje mi się, bo tylko raz to widziałem, nie widziałem na powtórce tej akcji. Wydaje mi się, że to było właśnie to. Nie wiem, jak to się w nomenklaturze zapaśniczej dokładnie nazywa ta technika, ale TJ Dillashaw ją regularnie stosuje. To było bardzo fajne. No ale brawa dla Pawlaka, bo naprawdę chyba jego drugie z rzędu zwycięstwo, więc znowu łapie wiatr w żagle. No i te jego łokcie naprawdę tym razem ponownie zrobiły robotę. Łysoniewski, Zorczykowski, Oniszczuk. O, Kamil Oniszczuk bardzo fajnie się pokazał. Muszę powiedzieć, że pewnie mi podacie, który polski zawodnik MMA ma lepsze brazylijskie kopnięcia niż Kamil Oniszczuk. Jak mam sobie przypomnieć w tej chwili jakiegoś, nie przypominam sobie żadnego. W ogóle sobie nie przypominam żadnego, który by wyprowadził brazylijskie kopnięcie. A tymczasem, wracając do Oniszczuka, to właśnie, kurde, pokazał, on ma, nie wiem, on jest chyba młodziutki gość, ma 21, 2, 3 lata, chyba więcej niż 23 to nie ma, a może nawet ma sporo mniej. Ale bardzo mi się podobał w stójce, bardzo fajna stójka, zresztą ma chyba też bardzo dobre warunki fizyczne na tą stójkę. I gdyby nie to, że chyba po walkę oglądałem tak, miałem multum innych rzeczy do roboty wtedy też, w każdym razie, gdyby chyba nie to obalenie w drugiej rundzie, potem przez to miał problemy, no to on by w dobrym stylu tą walkę wygrał, znaczy pewnie. A tak to no, przez to, że zszedł do parteru, to miał potem problemy. Ale perspektywiczny, dobry zawodnik, 4-0, te brazylijskie kopnięcia srogie, brawa za nie. Danielo Milańczyk, oczywiście, kurde, Damian podpowiada, że przecież Danielo Milańczyk kopie te kopnięcia, faktycznie. Kurde, szacun dla Daniela, szacun nie tylko za brazylijskie kopnięcia, ale też za to, że jako jedyny w Polsce poprawnie wymawia nazwę niskich kopnięć, czyli low kingów. Dobra, to sobie mówiliśmy, teraz szybko druga gala. Druga gala to była gala Spartan Fight. Otwieramy Spartan Fight. No, Tomasz Kondraciuk bardzo fajnie się zaprezentował. To chyba był, nie wiem, czy on wcześniej walczył chyba w kategorii półciężkiej, teraz szedł do średniej i okazuje się, że to był chyba bardzo dobry ruch w jego wykonaniu. No, rozbił w pył generalnie Macieja Browarskiego w dobrym stylu, fajne te akcje były pod samą pod siatką, jak tam rozpuścił kolana, fajnie łączył po prostu te wszystkie kombinacje pod siatką, czyli tam kolana na głowę z ciosami, z hakami na korpus, z ciosami tam, z sierpami, z podbródkowymi, wszystko to bardzo fajnie złożył w całość, no i bardzo cenne zwycięstwo, bo też chyba przerwał trzecią, miał chyba trzy porażki z rzędu, tak mi się wydaje. I teraz przerwał tą serię, wrócił na drogę zwycięstw, więc brawa dla niego. Potem były walki K1, to nas mimo wszystko nie interesują. Langer, no, został poddany przez skrętówkę, a Langer też dobry zawodnik, znaczy taki wyróżniający się pod względem stylu. Dość specyficzny. Jakub Wikłacz. No, Jakub Wikłacz pokazał się też z bardzo dobrej strony. Już chyba jego trzecie albo czwarte zwycięstwo z rzędu. Ma chyba 21 lat dopiero. On mi przypomina bardzo Charlesa Oliveira. W sensie nie jest jakoś szczególnie technicznie poukładany na nogach, ale jest agresywny, skraca, bardzo agresywny, skraca dystans z ostrymi ciosami prostymi, bach, 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 wpada w ten klincz, no i z klinczu już próbuje obalać, czy tam jakkolwiek wciągać rywala do gardy. Także z Wikłacza jeszcze możemy mieć sporo pociechy, no bo zresztą także w tym kontekście, że walczy bardzo efektownie i agresywnie. Więc to nie jest zawodnik, który tam szuka zwycięstw na punkty. Łukasz Stonek, dobra. Tyle na temat gali Spartan Fight. No jeśli chodzi o PLM, ma to tylko jedna walka, czyli starcie o złoto kategorii lekkiej pomiędzy Marianem Ziółkowskim powracającym do akcji Tymoteuszem Świątkiem. No, trochę bez historii. Chyba wszyscy się spodziewaliśmy, że tak to się potoczy, czyli że Marian rozstrzela w nic Tymoteusza i tak też zrobił. Bardzo fajnie kontrolował dystans, obijał go tymi pojedynczymi prostymi, potem zaczął dokładać kombinacje, kopnięcia, latające kolano. No, nie ma wątpliwości chyba, że sędzia uczynił słusznie przerywającą walkę, no bo tam było takie naprawdę srogie rozcięcie na czole, czy też już na głowie Tymoteusza. Ale o tym... Dobra, seria, pytanie od Was i będziemy powoli Kołecki, Kozak, Umilańczyk, nie daje. O, półtora roku trenuje, czyli Kołecki trenuje półtora roku tylko. Bardzo krótko, a Skuban już jest naprawdę solidny. 36 lat ma. Co teraz z Dejcim? Dejcim, Gejcim. Pyta Jakub Daniluk. Kto dla niego? Dla Alvareza Poriera? Tak. Tak jak mówiłem, dla Alvareza Poriera, dla Gejciego. Zaraz wam powiem, kto dla Gejciego. Lightweight mamy. Gejci jest piąty, jeszcze będzie pewnie niżej. Kevin Lee. Dlaczego nie Kevin Lee? Nie ma walki chyba jeszcze żadnej. No nie ma na pewno walki. Chiesa już chyba coś ma. Ale jest, myślę, że taki Kevin Lee nadałby się idealnie. No dobra. Dobra, jaki mam jeszcze temat, bo te gale polskie mówione. Dobra, mamy starcie Damiana, ogłoszono starcie Damiana Janikowskiego z Antonim Chmielewskim. No już było od dawna o nim mówiono. MMA News nawet chyba po raz pierwszy było o tym powiedziane. Ja generalnie, dobre to jest starcie, uważam, że to jest dobre starcie i to nie jest tak, że uważam je dobre dlatego, że nie zdziwił mnie w nim żaden wynik. To znaczy, sekunda. To znaczy, w najmniejszym stopniu nie zdziwi mnie, jeśli nie wiem, jeśli Janikowski jedną z pierwszych akcji, nie wiem, rzuci na ziemię Chmielewskiego i jakimś ground and pound go ubije, ale też w najmniejszym stopniu nie zdziwi mnie, jeśli Janikowski w pierwszej akcji rzuci go na plecy, a potem Antek skręci się po skrętówkę, wybierze nogę i po prostu podda go w 20 sekund. Absolutnie realny scenariusz. Kto wie, jak broni się przed skrętówkami, przed atakami na nogi Damian Janikowski. Nic nie wiemy. Naprawdę o Damianie no, mimo wszystko jeszcze jest jedną wielką niewiadomą, perspektywiczną niewiadomą, który pokazał sporo przebłysków w pierwszej walce, ale no, jeszcze nic nie wiemy. I to jest dobry test. Okej, okay. Jakie jeszcze wydarzenia ważne? Czy jeszcze coś tutaj ważnego się wydarzyło? A taką ciekawostkę wam podam, bo w sumie znowu planowałem jakiś konkretny plan ułożyć tego podcastu, ale trochę mi nie wyszło po raz kolejny, bo chciałem je przeplatać jak gdyby trzy rzeczy, czyli tematy, o których zaplanowane, z pytaniami od was i z jakimiś ciekawostkami. Teraz tylko mam jedną taką ciekawostkę dla tych, którzy się interesują UFC. To jest, od dawna jestem wyznawcą teorii, że najlepszym grapplerem w kategorii lekkiej jest Khabib, nie Khabib oczywiście, tylko Islam Makhachev. To jest klubowy kolega Khabiba, jeszcze większy od niego i moim zdaniem pod względem grapplingu nie gorszy niż Khabib. Nie powiem, że lepszy, okay, bo trochę mi się zapędził za daleko, ale nie gorszy. A i z perspektywami na to, żeby, z potencjałem na to, żeby być lepszym jeszcze od Khabiba. I właśnie tą teorię, jak tam czytacie forum, czy też czytacie moje artykuły, w których przemycam jakieś swoje opinie, no to wiecie właśnie, że uważałem go za takiego giganta grapplerskiego. I jako ciekawostkę właśnie w tym tygodniu na Twitterze Norman Park, który już wcześniej zdradzał, że najmocniejszym grapplerem, z jakim kiedykolwiek się bił, był Rustam Khabilov, z którym też bił się niejaki Chris Wade. Chris Wade to jest amerykański zapaśnik, tam bije się w kategorii lekkiej. Miał tam serię zwycięstw, chyba przegrał ostatnią walkę albo dwie. I ten Wade właśnie też się bił wcześniej z Khabibowem. Przegrał też na punkty. I bił się też właśnie z Makhachevem. Makhachev, Islam Makhachev. I pyta go Park na Twitterze, czy tam potwierdzasz, że ten Rustam Khabilov to najmocniejszy gość, z jakim się kiedykolwiek, grappler, najmocniejszy grappler, z jakim się biłeś, bo dla mnie to był najtrudniejszy. A Wade mu odpowiada, że owszem, tak, był bardzo silny, ale moim zdaniem mówi, że Wade kontynuuje, że nigdy jeszcze nie walczył z nikim tak mocnym zapaśniczo, parterowo, grapplersko, jak właśnie Islam Makhachev. Dlatego warto mieć go na oku. Teraz się walczy z innym gościem, który właśnie brylował, bo teraz powraca po dwuletniej przerwie, Gleisonem Tibau, na UFC 220 będą walczyć. No i to też będzie taki dobry test dla Makhachewa. Z tym, że on ten test już zdał, bo on już się bił z takimi właśnie grinderami typowymi, który po prostu sam zagrindował, więc no, warto mieć na gościa oko. Polecam. Makczajew? Makczajew? Naprawdę? Makczajew mam to czytać? Makchajew się pisze. Makczajew. Racja. Tak, Damian, struna dziś zamula, bo niestety Pugali tak zawsze jest. I to mnie to najbardziej wkurza, bo jest 50 newsów, które uważam, że są bardzo ciekawe i które chciałbym wrzucić, a ja sam nie mogę na nią wejść i cholera wygląda, jak wygląda. Od przyszłego roku, w przyszłym roku planuję coś zmienić w kontekście serwera, bo to tak dalej być nie może, wiem. Dobra, czy mamy jeszcze jakieś rzeczy do porównania? O, wiemy o kontuzji, o tym problemie z jelitem grubym bodajże GSP. Jako ciekawostkę dodajmy, że podobny problem miał swego czasu Darren Fletcher, piłkarz. No i on przez bodajże 3 lata się zmagał z tym problemem, zanim chyba powrócił do akcji, czy nie powrócił, ale chyba, o ile się nie mylę, 3 lata się męczył z tym. Więc no los GSP jest niepewny. Że on oczywiście ma dostęp, zresztą Fletcher też miał, ale ma dostęp do najlepszych lekarzy i tak dalej, więc pewnie go zobaczymy. Okej. Nie wiem, czy jest sens rozwodzić się na temat wybryków kolejnych Conora McGregora barbarowych, to nie ma sensu, bo jak gdyby to zostało o tym chyba wszystko powiedziane. Ja tylko dodam od siebie tyle, że z dużym dystansem podchodzę, dwie rzeczy dodam. Po pierwsze, że z dużym dystansem podchodzę do wszelkich głosów, wedle których Conor robi jakieś głupstwa celowo, tylko po to, żeby było o nim głośno, żeby o nim pisano, żeby jego jak gdyby wartość marketingowa, promocyjna jeszcze wzrosła, byle gadali, że wielu, wiecie, on robi jakieś głupstwo, zaraz przybiegają jego fani, czy nawet nie fani, no po prostu zwykli komentatorzy, którzy uważają, obserwatorzy, że on to zrobił specjalnie, byle gadali. Czasem ja uważam, że wcale tak nie jest, że wiele rzeczy po prostu robi dlatego, że jest narwany, porywczy i tak dalej. I jedną z takich rzeczy prawdopodobnie było właśnie to ta awantura niby barowa, w której miał pobić jakiegoś członka, tam osobę związaną, mężczyznę związanego z tym, z gangiem Kinahana. To jest jedna rzecz, więc z dystansem podchodzę do wszystkich też, że Conor wszystkie głupstwa robi celowo, nie robi według mnie ich celowo, tylko po prostu jest porywczy i narwany, a potem jakoś próbuje to odkręcać. A druga rzecz, myślę, że ciekawsza niż moja opinia, jest taka, że dwóch bardzo, bardzo szanowanych dziennikarzy, którzy mają doskonałe źródła i jakby potwierdzali je na przestrzeni wielu, wielu lat, czyli chodzi mi konkretnie o Josha Grossa i Dave'a Meltzera, szczególnie Dave'a Meltzera, który w najnowszym wydaniu swojego newslettera Wrestling Observer stwierdził, że tak naprawdę Conor jest w o wiele większych tarapatach niż się komukolwiek wydaje, oraz że jeżeli ludziom się wydaje, że wiedzą jak zły, w sensie jak niepoukładany, jak chaotyczny, jakie problemy sprawia John Jones, to 5 razy gorszy pod tym względem jest Conor McGregor. Ja Dave Meltzer, to przypomnę, to jest gość też, który ma tych wszystkich insiderów, czy insiderów ma, jakby on to kalkuluje tak naprawdę, ale to jest gość, który jest odpowiedzialny za pay-per-view, w sensie to od niego wychodzą najczęściej informacje na temat pay-per-view, które potem się w dużej mierze pokrywają. Oczywiście często są te wahnięcia w jedną albo drugą stronę, ale no, jeżeli widzicie pay-per-view, wyniki pay-per-view, to na 99% te wyniki są podawane za właśnie Dave'em Meltzerem, więc to nie jest jakiś dziennikarz, który pozwoliłby sobie na jakąkolwiek głupotę i jakieś plotkarskie rzeczy. Ale okej, to w tym temacie tyle. Chyba będziemy powoli kończyć. Woodley pewnie wiecie, że zapowiedział, że chyba jednak nie będzie robił operacji, bo okazuje się, że jednak dobrze z tą jego ręką jest, więc nie wiadomo, z kim będzie walczył teraz. Chcę przejść do kategorii 185 i tam się bić GSP, ale GSP jest teraz wykluczony z walki, więc no ale swoją drogą jeszcze odnośnie tej sytuacji w kategorii półśrodniej, bo to groteskowe jest. Woodley pewnie wiecie, że on nie chce w ogóle rozmawiać o Colbym Covingtonie. I to jest taka zależność, taki łańcuch się ułożył w kategorii półśredniej. Więc jest Woodley mistrz, który uważa, że nie ma z kim walczyć. Za nim jest Colby Covington, który uważa, że Woodley jest tchórzem i się go boi, bo nie chce z nim walczyć, nie chce w ogóle o nim mówić. Czyli Covington uważa Woodleya za tchórza. Ale pod Covingtonem jest Kamaru Usman. Kamaru Usman chce walczyć z Covingtonem. Covington nie chce o tym słyszeć. Kamaru Usman uważa, że Colby Covington jest tchórzem. Dostaliśmy propozycję walki na UFC 220. Ja podpisałem, a Covington nie chce. Więc Colby Covington jest tchórzem dla Kamaru Usmana. Ale pójdźmy dalej. Za Kamaru Usmanem jest Emil Weber Mack. Emil Weber Mack teraz w zeszłym tygodniu, w tym tygodniu dostał w końcu wizę do Stanów Zjednoczonych i bardzo się ucieszył, bo dzięki temu będzie mógł stoczyć tą walkę z Kamaru Usmanem, która była już zapowiedziana oficjalnie kilka tygodni temu na UFC 220 na 30 grudnia w Las Vegas. A tymczasem, gdy obwieścił całemu światu Mack, że dostał tą wizę i teraz Kamaru Usman masz przerypany, no to Kamaru Usman mówi, że jego ta walka już nie interesuje, on mierzy wyżej. Więc Emil Weber Mack uważa Kamaru Usmana za tchórza, który się boi z nim bić. No, to jest taka ciekawostka. Oczywiście wszystko to ma uzasadnienie, bo jest normalnie, nikt nie chce cofać się, więc... Znaczy z Woodleyem akurat jest trochę inaczej, w tym sensie, że on ma taki jak gdyby psi obowiązek walczyć z tym, kto jest niżej. Ale taki Colby Covington nie chce Usmana, bo Usman jest na 11 czy 12 miejscu w rankingu, więc po co mu ta walka, po co mu to ryzyko? Usman z kolei nie chce Mecka, bo Mek jest w ogóle poza rankingiem, więc po co mu ta walka? No a ci, którzy są niżej, oczywiście chcą tymi walczyć z tymi wyżej, jeżeli tam ci nie chcą, no to określają ich mianem dziadygów. Co sądzę o Gaethje? Hype Train wykolejony czy Eddie Couture? Nie, Eddie Couture. Eddie Couture, Hype Train niewykolejony. No, ten Gaethje sam zapowiadał, że prędzej czy później dojdzie do takiej walki, no, ale wydaje mi się, że ten jednak ten statyczny jego styl, gdzie po prostu daje czas i miejsce rywalom na wyprowadzanie ciosów, uderzeń, no to w końcu się na nim zemścił. 3,45 na Edsona w walce, kurs bukmacherski, pisze Damian. Dobre kursiwo chyba dodaje Rafaela. Tak. Kurczę, ja w takiej, pewnie ci, którzy tam śledzą lowking.pl, to wiedzą, że jak jest tam zapowiedź jakiejkolwiek walki, to ja zawsze tam dodaję taką mini analizę plus moje przewidywane kursy bukmacherskie. Tylko te kursy bukmacherskie staram się wystawiać nie według tego, kto według mnie wygra, kto jest faworytem, tylko według tego, jak widzą to bukmacherzy. Czyli jeżeli na przykład według mnie zawodnik A jest o wiele lepszy od B, ale mam świadomość, że według 99% ludzi B jest zdecydowanie mocniejszy, to staram się tak ustawić kursy, znaczy przewidzieć je pod tych ludzi, no bo tak się to robi generalnie. Więc tam chyba pisałem, że wszystko powyżej 2,50, tak mi się wydaje, że tak napisałem, że powyżej 2,50 na Edsona, no to będę brał, w sensie, że no będę stawiał. Więc 3,45 no to jest bardzo dużo. Trzyrundowa walka, to akurat nie ma większego znaczenia tutaj, ale 3,45 dużo. Na pewno trzeba coś postawić. Chociaż suma summarum być może, jeszcze muszę dokładnie obejrzeć wszystkie te obrony przed obaleniami w wykonaniu Barbozy, bo jak gdyby Nurmagomedowa ma już rozpracowanego na cacy, że tak się wyrażę. Natomiast muszę się przyjrzeć obronom przed obaleniami, dokładnie temu aspektowi właśnie w wykonaniu Barbozy, żebym mógł ocenić, czy rzeczywiście bym go faworyzował, bo na tę chwilę to faworyzuje jednak mimo wszystko Habiba. Janek z Kanonierem? A to nie było już wcześniej ogłoszone? Wydaje mi się, że to było w zeszłym tygodniu. A nie mówiłem o tym w zeszłym tygodniu? Dobra walka dla Janka. Dobra walka dla Janka, dlatego że Kanonier to jest tak naprawdę tylko i wyłącznie Stójkowicz. Okej, będzie szybszy. Bo jest też mały fizycznie. Generalnie gość jest mały, niski, będzie miał przewagę szybkościową, będzie miał przewagę techniczną od strony bokserskiej. Natomiast czy ktoś kiedyś znokautował Janka? Otóż nigdy. To po pierwsze, więc tą szczenę ma naprawdę twardą. Po drugie, wierzę Jankowi w to, że jego kondycja, ta fatalna poprzednia, była pochodną złych przygotowań. On opowiadał o tym właśnie chyba w MMA News, w takim długim wywiadzie. Wyjaśniam, że przed tą walką zmienił konkretnie przygotowania. On nawet wspominał co, tylko kurczę, co on to mówił? Chyba mówił wcześniej, że przed poprzednimi walkami stosował jakąś stricte, ultra ostrą dietę, która powodowała, że no nie wiem, patrzył na każdy produkt, jaki brał i tam sprawdzał, jakie ma składniki i czy może, w jakiej ilości może, o której godzinie może i tak dalej. I to go kosztowało dużo nerwów psychicznych, fizycznych i wszystkiego. I generalnie bardzo źle to na niego wpływało. A teraz jakoś zupełnie inaczej podszedł do tematu też ścinania wagi chyba. Tak mówił, że chyba tak mówił, tak, i że uważa, że to właśnie to zadecydowało o tym, że w ostatniej walce z Clarkiem jego kondycja była dobra. Więc jeżeli tak rzeczywiście było i jego kondycja będzie na przynajmniej solidnym poziomie, to wydaje mi się, że ma szansę pokonać Kanoniera, także dlatego, że będzie miał po swojej stronie możliwość obaleń. A Kutelaba obalał Kanoniera swego czasu. Co prawda, trudno było go utrzymać na dole, okej, okay, ale Janek z góry jest solidny. Wydaje mi się, że spokojnie byłby w stanie go jednak utrzymać, przynajmniej przez te pół minuty, minutę, a to już miałoby znaczenie. Więc absolutnie nie skreślam Janka. Mieszkam w Polsce. Irek Tomczyk. Dobra, bo już 2 godziny jest to wszystko jeszcze podzielone na 2 części, także chyba to będzie wszystko na ten temat. Spotykamy się pewnie następnym razem w niedzielę. A, jeszcze jest gala UFC najbliższa, ale to już chyba jest 2 godziny, to już nie będę o tym chyba mówił teraz. Chodzi mi o zapowiedź UFC Fight Night 123. Swanson kontra Ortega. Więc to już oszczędzę już tego, bo już 2 godziny. Z tego co wiem, to nie jest do 2 godziny, 1,5 godziny rzekomo jest dobry czas, maksymalnie 1,5 godziny na podcasty, a po 1,5 godziny ludzie mają dość, nieważne co byś mówił, jak byś mówił. Więc o UFC Tonight nie będę, Fight Night, nie Tonight, nie będę już opowiadał, w takim razie no to chyba byłoby na tyle. Serdeczne wobec tego dzięki za udział, serdeczne dzięki też za aktywność na czacie, bo nie ukrywam, że powiem wam szczerze, że nie ukrywam, że o wiele więcej radochy sprawia mi właśnie mówienie, opowiadanie, wiecie, o waszych pytaniach i tak dalej, niż jakieś sztywne omawianie tego, co się tam wydarzyło. Bo to w założeniu ma być właśnie taki podcast, trochę taki gawędziarski, w którym skakam z tematu na temat i tak dalej, który nie ma określonych ram, jakichś tematów tematycznych, ram tematycznych. Dobra. Serdecznie dzięki wobec tego za dzisiaj. Spotykamy się pewnie tradycyjnie w niedzielę za tydzień o godzinie 21:00. Wtedy porozmawiamy sobie o tym, co się tam wydarzyło w tym tygodniu i podsumujemy oczywiście galę UFC Fight Night 123 ze Swansonem i Ortegą w rolach głównych. Na dzisiaj serdeczne dzięki i do usłyszenia.